regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Czy Brexit zniechęci Polaków do wyjeżdżania do Wielkiej Brytanii, co czeka w najbliższych latach europejską gospodarkę? Czy kobiety na rynku pracy potrzebują specjalnych rozwiązań, które poprawią ich pozycję? Rząd myśli o nagrodzeniu tych, którzy zostaną na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Seniorzy po 2 latach mogliby liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych. Czy system to udźwignie? Między innymi o tym w regionalnym punkcie widzenia. Witam gości. Profesor Mirosław Gajze z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Krzysztof Matera, kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował ostatnio, że od czasu referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię rząd przyciągnął do Polski 35-40 tysięcy miejsc pracy, a chęć do emigracji jest najniższa w historii. Firmy z Londynu coraz liczniej pojawiają się w Polsce. No i pytanie, czy Polska na Brexicie może paradoksalnie skorzystać? Profesor Mirosław Gajza.
Trudno powiedzieć, kto może korzystać na tym wydarzeniu z 2016 roku. Z tego, co widać, na razie nie jest przeszkodą dla Wielkiej Brytanii, aby uzyskiwać dobre wyniki gospodarcze i aby osiągać sukcesy na giełdzie papierów wartościowych dla nas, dla naszych przedsiębiorców. Z uwagi na to, że Wielka Brytania dla nas jest 3. krajem pod względem eksportu, po Niemczech i Czechach 10. pod względem importu, no ma to jakieś tam znaczenie. Kwestia jest rozliczeń i klimatu dla prowadzenia biznesu. Jeśli chodzi o indeksy, które pokazują, w jaki sposób można prowadzić biznes. Oczywiście lepsza sytuacja jest Wielka Brytania, bo jest na 7. miejscu. My jesteśmy na 30., ale i tak uzyskaliśmy dobre pozycje. W ciągu ostatnich 10 lat spadliśmy, znieśliśmy z 70. miejsca do 30. W związku z tym tendencja jest pozytywna, ale nadal lepiej prowadzić ten biznes w Wielkiej Brytanii, co wskazują tutaj wszystkie indeksy. Indeks konkurencyjności, gospodarka brytyjska na 7. miejscu, my na 34. W związku z tym nie wiem, jakie przesłanki decydują o tym przesunięciu aż takiej sporej liczby ludzi z rynku Wielkiej Brytanii do Polski, ale pamiętajmy o tym, że udział pracodawców w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie mniejszy niż w Polsce. Osób samodzielnie prowadzących działalność również jest zdecydowanie mniej niż w Polsce. No ale z pewną tradycją w Polsce duże rozproszenie przedsiębiorstw, mała skala prowadzenia biznesu. W związku z tym może to ten okres niepewności, jak to będzie wyglądało w przyszłości, powoduje właśnie takie przesunięcie.
Wicepremier mówi o nowych firmach, które otwierają się w Polsce. Panie doktorze, to są coraz lepsze miejsca pracy, czy takie wciąż najniżej płatne? Co przyciąga inwestorów do nas?
Myślę, że to generalnie należy pamiętać o tym, że Polacy są bardzo przedsiębiorczy. W związku z tym otwarcie firmy jest zupełnie naturalną czynnością dla Polaka, który chce coś zrobić. Tak? My nie mamy hamulców i to w takich przypadkach nam to sprzyja. Natomiast wracając do Wielkiej Brytanii, to tak trochę nie jest, że premier Morawiecki ściągnął Polaków do Polski, tylko raczej Wielka Brytania wypchnęła. Z drugiej strony w Polsce praktycznie nie ma bezrobocia, w związku z tym ceny za pracę rosną. W związku z tym Polacy jakby wracają za pracą do naszego kraju. Brytyjczycy wpadli na taki sprytny pomysł, żeby wejść do Unii, ale nie wejść do końca. Nie wprowadzili euro. Bardzo im się nie podobały obostrzenia dotyczące regulacji imigracji. Wiele zasad, które były wprowadzone w Unii, im się nie podobały. Są też na wyspie, tak? Więc naturalnie są odseparowani od Europy i teraz wymyślili sobie proces w drugą stronę. Tak? To my wyjdziemy z tej Unii, gospodarczo najlepiej, żebyśmy w niej byli, strefa wolnego handlu została utrzymana, ale chcemy kontrolować import obywateli, co nam się nie podoba, no bo u nich jest z pracą inaczej niż w Polsce. W związku z tym te retorsje związane z rozmawianiem o wyjściu z Unii i o tym, jak to Wielka Brytania pragnie zrobić, technicznie, jakie z tego będą konsekwencje, bo tego tak naprawdę nikt nie wie, jakie będą długofalowe związane z tym rezultaty takiego procesu. Natomiast myślę, że nie jest to dla Polaków wielki problem. Oczywiście część ludzi, która wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, będzie miała z tym problemu teraz, czy mogą zostać, nie mogą zostać. Nastroje antypolskie są bardzo silne na wyspach. Brytyjczycy i ludność napływowa nie lubi Polaków, bo Polacy są przedsiębiorczy, nie boją się mówić tego, co im leży na sercu. Natomiast na koniec dnia myślę, że gospodarczo nie będzie to miało większego znaczenia i strefy wolnego handlu, czy import, eksport towarów zostanie utrzymany, no bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie ograniczy swojej sprzedaży jako państwo i Brytyjczycy nie będą w tym wyjątkiem.
Wicepremier mówi o tym, że Rolls-Royce otwiera fabrykę silników w Ropczycach pod Rzeszowem. Mercedes będzie produkował silniki w Jaworze na Dolnym Śląsku. Chciałbym tu dopytać, co skłania firmy do inwestowania w Polsce? Zachęty czy ciągle tania praca oferowana w naszym kraju? Mirosław Gajza.
Pewnie jedno i drugie, bo jeśli spojrzymy na pewne tendencje w zakresie opodatkowania pracy, to ubezpieczenia, to mamy tutaj w Polsce 36,12%, a było 45-48%, a więc tendencja jest spadkowa udziału kosztów okołopłacowych w kosztach pracy. W Wielkiej Brytanii jest tendencja zwyżkowa, pomimo że jest nadal niższe to opodatkowanie pracy, ale przejawia to tendencję zwyżkową. Więc ten czynnik może decydować właśnie o przesuwaniu kapitału. No to jest tania siła robocza, czyli koszt ogólny pracy w stosunku do wartości dodanej jest zdecydowanie niższy w Polsce. 36-37%, w Wielkiej Brytanii nadal to jest 45-47%, a więc ten czynnik kosztowy pewnie jest rozstrzygający, ale też ułatwienia dla biznesu, co jest odwzorowane, jak już mówiłem, poprawą tych indeksów konkurencyjności i indeksów prowadzenia działalności biznesowej w naszym kraju. Te dwa czynniki mogą się splatać w jeden taki splot uwarunkowań korzystnych, ale zwróćmy też uwagę na podatek CIT, prawda? Znaczy tutaj mamy tendencję znowu spadkową dla małych firm 15%, 19% dla tych większych. Wielka Brytania podatek CIT 20%, w związku z tym nawet ścigając się na ten podatek dochodowy od osób prawnych, wygrywamy, jeśli chodzi o opodatkowanie zysków dla korporacji. Ale nadal zwracam tutaj uwagę na to, że kumulacja zysków jest zdecydowanie większa w Wielkiej Brytanii. Rentowność kapitału jest wyższa około 3-4 punktów procentowych. W związku z tym ten główny czynnik, który ściąga te największe firmy, i tak jest po stronie Wielkiej Brytanii. A jednak jeszcze zwróciłbym uwagę na kwestię relokowania kapitału. Brytyjczykom opłaca się bardziej inwestować na przykład w Irlandii. Tam jest stawka podatku dochodowego CIT 12,5. W związku z tym mają większą różnicę. To jest 7,5 punktu procentowego. Tak jak AstraZeneca chciała przenieść swoją działalność właśnie do Irlandii, zyskując na tym około miliarda dolarów. Pierwotnie tak miało być, no ale tutaj decyzja Camerona była jednoznaczna i nie pozwolono na przesuwanie tak wielkiej firmy bardzo blisko.
Ja myślę, że tutaj można zwrócić uwagę na to, że raczej nie sądzę, że Brytyjczycy inwestują w Polsce, dlatego że jest 2 punkty niższy podatek dochodowy od osób prawnych. Wątpię, czy oni w ten sposób. No, nawet jeśli byłoby 10, to nie sądzę, że to korporacja na to zwraca uwagę, ona patrzy na koszty, tak? No bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie inwestował w Polsce pieniędzy, żeby w Polsce kumulować zyski, tak? Tak się nie dzieje. Optymalizacje podatkowe, które się dzieją na poziomie... Optymalizacje podatkowe, które się dzieją na poziomie świata, pozwalają relokować zyski w absolutnie nieopodatkowany sposób, ewentualnie opodatkowane na poziomie 0,5 punkta czy 1 punkta efektywnie. Więc nie wierzę, że inwestorzy inwestują w Polsce, bo u nas jest trochę tańszy podatek. Inwestują tutaj dlatego, że to jest tanie, a z drugiej strony dostają prezenty od rządu, czy prezenty od gminy w postaci gruntów zwolnień podatkowych, i to już rozumiem bardziej, i różnych inwestycji zwrotnych. Natomiast to jest tak, że jeśli inwestor przyjeżdża do jakiegoś kraju i mówi: słuchajcie, ja bym tutaj chciał postawić fabrykę za 200 milionów euro, co nam proponujecie? No to on tak sobie jeździ po różnych krajach. To nie jest tak, że Polska jest centrum świata i oni sobie jeżdżą po różnych krajach. Tam, gdzie dostaną najwięcej, tam zostają, tak, no, najzwyczajniej w świecie. Natomiast też nie sądzę, że akurat nie wspomniał pan o tym, natomiast niektórzy dziennikarze mówią o tym, że no, Polacy będą niżej opodatkowane, kupowali produkty, na przykład silniki Rolls-Royce'a. To jest raczej, nie sądzę, że nastąpi wzrost popytu wewnętrznego na takie urządzenia. I tak samo na silniki od Mercedesa. Też nie sądzę, że Polacy idą masowo, kupują do sklepów nowe silniki Mercedesa. Natomiast mamy w dalszym ciągu niższe koszty wytworzenia tego produktu. I to nawet nie chodzi o to, czy koszty pracy, czy nie koszty pracy. W ogóle jest taniej w Polsce. W związku z tym na to zwracają uwagę korporacje.
Rolls-Royce w Ropczycach, Mercedes w Jaworze. No, dlaczego tacy spektakularni inwestorzy nie pojawiają się w naszym regionie, panie profesorze? Trochę szkoda.
No, oczywiście tutaj różnego typu zachęty, które dotyczą też podatków od nieruchomości, podatków lokalnych. No, w tamtych miejscach utworzono taki zespół różnych czynników, które stymulują i przyciągają takiego typu inwestycje. W związku z tym...
Ale wyścig o tych największych, no pewnie nie znamy tych wszystkich kulis, ale on odbywa się na pozycji kraju, czy to jednak regionalnie jakieś kontakty o tym decydują? No bo jak rozumiem, taka fabryka mogłaby się pojawić wszędzie.
Kontakty, które przecież nie powstają z dnia na dzień, a są utrwalane przez wiele, wiele lat, kontakty biznesowe między przedsiębiorcami, też mają duży wpływ na to, gdzie akurat lokowane są inwestycje. Jednak wrócę do tego, co jest czynnikiem sprawczym, a więc to nie tylko jest tak, że możemy produkować i liczymy na rynek krajowy, przecież zgodnie z teorią opóźnionego popytu, no inwestujemy po to, aby relokować kapitał, przenosić, a potem eksportować te nadwyżki produkcji do innych krajów. W związku z tym przecież 90% wytwarzanych telewizorów w Polsce jest eksportowanych, większość samochodów również jest eksportowana. A więc te firmy, które tutaj lokują swoją działalność, myślą o perspektywie no jakiejś tam długoterminowej co do prowadzenia działalności, no oczywiście rozwijania produkcji eksportowej, zwłaszcza nie rynku krajowego, czyli rynku polskiego. Tutaj jest moje takie tutaj sprostowanie. Rynek nasz nadal nie jest przecież na tyle prężny i dynamiczny. Są rynki wschodzące, gdzie te nadwyżki produkcji są właśnie przenoszone. A koszty, oczywiście koszty pracy, koszty pozapłacowe odgrywają kluczową rolę, rolę wciąganiu tego kapitału. No i wykorzystywaniu jego do budowania nadwyżek i przewag konkurencyjnych dla tych firm.
Panie doktorze, jeszcze o regionie troszkę chciałem porozmawiać. Jak ten wyścig wygląda? Może pan coś wie także z praktyki biznesowej? Jak zdobywa się tych największych i czego brakuje u nas w regionie?
Przyjaźnie dla biznesu. Biznes, jeżeli inwestuje w jakimś regionie, to on oczekuje wsparcia i łatwości. No bo jeżeli on ma zainwestować w województwie A, B, C, no to idzie tam, gdzie mu jest łatwiej i prościej. Tak jak pan Mirosław wspomniał, oczywiście zawsze kontakty biznesowe również na poziomie politycznym mają znaczenie, że kto zna prezydenta miasta takiego, kto zna wojewodę tamtego, czy to da się coś załatwić, żeby było w dzień, a nie w pół roku czy w rok. I takie czynniki mają znaczenie. I teraz jeżeli doprowadzimy do sytuacji, czy władze miasta doprowadzą do sytuacji takiej, w których sprawę można załatwić w urzędzie od ręki, również bardzo poważne. Składam wniosek i czekam godzinę pół, 15 minut i mam rozpatrzoną sprawę załatwioną, to wtedy biznes będzie przychodził tutaj. Natomiast w momencie, kiedy urzędnik decyduje o tym, że ta sprawa będzie załatwiona w ciągu 30 dni, czyli 30 dnia możesz przyjść po południu się interesować, czy masz ten papier załatwiony, no to wtedy będzie tak, jak jest. Ja nie widzę żadnej różnicy, czy ten urzędnik zabierze się za sprawę od ręki, czy za 30 dni. Jasne jest to, że po drodze tych 29 i 3/4 dnia się kompletnie nic z tym dokumentem nie dzieje. Można by też na wszystkich napisać teczkach, jakie są w urzędzie pilne, albo wszystkie wymalować na czerwono, albo karać urzędników za to, że sprawa załatwiona zbyt wolno. Tu rozwiązań jest wiele, natomiast zawsze ułatwienia dla biznesu powodują naturalną skłonność inwestorów do inwestowania. Natomiast jest inny problem. Zwróciłbym uwagę na to, jak jest nie tyle stworzenie firm, które mogą przyjechać z innego województwa, z innego nawet kraju, tylko rozmawiają o zwykłych przedsiębiorcach, którzy otwierają działalności w regionie, którzy są stąd, no to bydgoszczanin nie będzie otwierał firmy w Katowicach, tak? No bo to mu jest nie po drodze, bo mieszka tutaj. I na takim poziomie również można ułatwić prowadzenie biznesu. Prosta rzecz, tak? Załatwianie spraw w jednym okienku jest fikcją. W dalszym ciągu przedsiębiorca idzie do urzędu miejskiego, do jednego okienka, po czym i tak musi jechać do ZUS-u, i tak musi jechać do urzędu skarbowego, no więc to nie jest ułatwienie, tylko to jest utrudnienie. Faktem jest, że to nie trwa już teraz 2 tygodnie, tylko trwa to 2-3 dni, ale dalej musi czas i energię tracić, żeby jeździć. Warto jest zwrócić uwagę na takie też elementy, zwykłe, proste.
Wydawałoby się drobiazgi.
Dokładnie.
Skutki Brexitu, kryzys europejskiej tożsamości, problemy związane z uchodźcami, niepewna sytuacja w USA, dużo mówi się ostatnio o przyszłości europejskiej gospodarki. Coraz głośniej mówi się o Unii Europejskiej dwóch prędkości. Co to może oznaczać dla naszej gospodarki, panie profesorze, jeśli ten projekt, który na razie jest mglisty, ale mówi się o nim, być może jest to na razie taki straszek dla tych, którzy są poza strefą euro. Co to może oznaczać dla nas?
Proszę Państwa, to klasyfikowanie na Europę pierwszej, drugiej prędkości przecież nie jest sprawą tygodnia czy dwóch tygodni wstecz. Przecież od momentu, kiedy powstała strefa euro, można byłoby z powodzeniem powiedzieć o tym, że pierwszą prędkością są kraje, które są stowarzyszone w wspólnym obszarze walutowym. Druga prędkość to te, które pozostają poza nią. Ale wtedy mielibyśmy pewien paradoks, że Wielka Brytania, na przykład Szwecja, Dania jest w krajach drugiej prędkości. Czyli zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy do tej klasyfikacji. No ale biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego, szybkość odrabiania zaległości, to kraje postkomunistyczne są krajami pierwszej prędkości, bo przecież tempo wzrostu PKB od wielu, wielu lat jest o wiele szybsze niż w krajach Europy Zachodniej. Czyli znowu jest to nie to, o czym domyślnie mówią tutaj politycy.
Politycy domyślnie mówią receptą na problem w Europie, takie głosy słychać choćby z Niemiec, jest konsolidacja głębsza tych krajów
że tak.
strefy
Unia
euro,
gospodarcza.
A pozostałe kraje
tak.
niech, jeśli chcą, no to niech wsiadają do tego pociągu.
Tak,
jeśli i to jest groźne dla naszej gospodarki?
Unii gospodarczej, pełnej Unii gospodarczej, to jest komponent czterech czynników: Unii celnej, handlowej, monetarnej i fiskalnej. Czyli generalnie w Unii Europejskiej brakuje tego czwartego najważniejszego komponentu, więc Unii fiskalnej. Tego nie ma. Spór między krajami Europy Zachodniej i poza nimi również trwa od 12 lat, mniej więcej od 2004-2005 roku. W jaki sposób wyprofilować wspólny system podatkowy w zakresie podatku CIT i podatku VAT. Nie ma zgodności, partykularne interesy przeważają, więc to, co pan redaktor tutaj mówi, nie ma nawet zgody, chęci na to, aby wykorzystać siłę Unii Gospodarczej taka, jaka ona powinna być. Powiem jeszcze raz, podręcznikowo studenci pierwszego roku studiów na przedmiocie międzynarodowe stosunki gospodarcze studiują podręczniki, w których jest ewolucja powstawania takich unii gospodarczych. No i ostatnim etapem, który finalizuje cały ten proces integracji, jest powstanie unii fiskalnej. Tego nie ma.
No ale nie zanosi się, żeby na przykład Polska w najbliższych latach przyjęła euro, więc jaka będzie praktyka?
Może przyjęcie euro nic nie zmienia, dopóki nie ma transparentności tego systemu walutowego systemem fiskalnym. I dlatego strefa euro jako taka pozostaje w defensywie od 1999 roku. Tempo wzrostu jest bardzo niskie. Deficyt budżetowy i dług publiczny przekracza już granice nasze konstytucyjne wielokrotnie. 95% dla strefy euro, dług publiczny do PKB. A więc nie daje sobie rady ten obszar, pomimo tego, że już od dobrych 17-18 lat jest ta strefa euro. A więc brakuje komponentu.
Czyli korzystniejsze dla nas jest to, o czym mówi wielu ekspertów, by pozostawać poza strefą euro i rozwijać się niejako na własny rachunek, tak?
Oczywiście, że tak. Póki co, jeśli nie ma tego procesu integracji, rzeczywistej integracji, a więc wprowadzenia komponentów w postaci Unii Fiskalnej, nie ma sensu, bo i tak nic nie zyskamy. Tak jak i Słowacja, i Słowenia nie zyskały. Sytuacja finansów publicznych w tych krajach jest zdecydowanie gorsza niż była przed wstąpieniem do Unii Walutowej. W związku z tym nie ma sensu powtarzać błędów, które już wcześniej kraje Słowenia i Słowacja popełniły.
Panie doktorze, powinniśmy być odporni na takie no troszkę groźby pohukiwania. Unia Europejska dwóch prędkości, my będziemy się bardziej integrować, inne kraje są z tyłu, a paradoksalnie te poza strefą rozwijają się szybciej. Powinniśmy być odporni, nie powinniśmy zabiegać o to, żeby być w strefie euro?
Wie pan, ja jestem socjologiem, więc na to patrzę społecznie. Ktoś, kto wpadł na pomysł tworzenia Unii, to bardzo się zapatrzył na Stany Zjednoczone, które de facto były krajem federacyjnym. Po jakimś czasie wprowadzono Unię Monetarną, tak jak pan profesor wspomniał. Jednolite podatki tylko do pewnego stopnia. Stworzono wolne strefy handlu, jak gdyby na jednym kontynencie. Natomiast próbowano to samo zrobić w Europie i to się okazało. Okazało się, że w Europie jest kilkadziesiąt krajów, których niekoniecznie chcą się z sobą łączyć. Jedni się nienawidzą z tamtymi, tamci się nienawidzą z innymi. Granice udało się pokonać, w sensie jednolite paszporty, chociaż nie do końca, bo wiele krajów jest takich, w których jak nie pokażesz paszportu, się nie zameldujesz w hotelu. Więc te granice teoretycznie można przekraczać. Z Unią Monetarną jest tak, że jedni chcą, inni nie chcą. Ja osobiście powiem, że trudno powiedzieć, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdybyśmy euro mieli wprowadzone jakiś czas temu. No, to jakby przyjmuje się, że lepiej by było mieć, ale z drugiej strony ryzyko związane z przejściem na euro powoduje wzrost kosztów. W wszystkich krajach znanych w Europie, w których wprowadzono euro, szczególnie tych później wchodzących, dramatycznie rosły koszty. Przez ujednolicanie, zobaczmy to, co się stało w Grecji. Tak? Ceny strzeliły w kosmos właśnie po wprowadzeniu euro. Natomiast myślę, że dyskusja jest jakby nie o tym czasie, którym trzeba. Teraz jesteśmy na etapie tego, że się Unia albo rozpada, albo kraje się wypisują z tej kolejki.
I szuka się też sposobów na to, żeby na nowo zdefiniować wspólnotę i coś, co ma połączyć.
Jak patrzę na tematy omawiane w Brukseli, to obawiam się, że ci urzędnicy, którzy się tym zajmują, to oni mają w głowach pomysły związane z jakąś kompletną nierzeczywistością.
Co to znaczy?
Wspomniane dyskusje na temat krzywizny banana, to mnie zawsze rozbawiało, jeśli rozmawiałem sobie na ten temat. Ja przypominam sobie kiedyś wspólną podróż z profesorem Buzkiem w samolocie i siedzieliśmy obok siebie i dyskutowaliśmy właśnie w drodze do Brukseli na temat tego, jak ta Unia funkcjonuje. Ja mówiłem, panie profesorze, no z mojej optyki to Unia tak naprawdę poza tymi elementami dotyczącymi wspólnego handlu i braku paszportów jako takich, czy niepotrzebne pokazywanie dokumentów na każdej granicy, to tak trochę niewiele wnosi. No tak, no wie pan, no, trzeba wyregulować wszystko. Mówię, dlaczego wyregulować wszystko? Ja nie chcę mieć recepty na prowadzenie biznesu przez jakiegoś urzędnika stworzonej gdzieś tam, o czym nawet nie mam bladego pojęcia, że ta regulacja została wprowadzona. I wtedy padło bardzo fajne sformułowanie, pan jesteś liberał. I to w jego ustach zabrzmiało jak obelga. Natomiast ja jestem zawsze zwolennikiem wolnego rynku. Im mniej będzie regulacji, tym rynek się będzie bardziej swobodnie rozwijał, będzie efektywniejszy kosztowo. Profesor kiwa głową, czyli znaczy, że mówię z sensem. Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby ułatwiać, a nie utrudniać. Każda regulacja prawna, nawet i mądra, chociaż w większości one są bardzo bezsensowne, powoduje tego, że trzeba ileś czasu tracić na przeanalizowanie w ogóle tego stanu prawnego i nikt tak naprawdę nie wie na koniec dnia, czy wolno, czy nie wolno, tak? Ja myślę, że jesteśmy teraz na etapie, czy ta Unia w ogóle ma sens i w jaki sposób ona funkcjonować. Z mojej perspektywy jako outsidera bym powiedział tak, to wyrzucić te wszystkie regulacje do kosza i stwierdzić, na czym się ta Unia trzyma, trzymać się tych regulacji, które powodują, że jest lepiej, pominąć te, które są gorsze, tak, no bo jeżeli się nad tym zastanawiamy, no to 3/4 energii z ostatniego kwartału zostało zmarnowane na to, żeby wybrać takiego czy innego przewodniczącego Rady, co kompletnie nie będzie miało znaczenia dla Polski, czy to będzie jedna osoba, druga czy trzecia. Byle to z naszej perspektywy, bo Polak to jest oczywiste. Natomiast nie widzę z tego jakiegokolwiek większego sensu. Niech politycy w Brukseli zajmą się na przykład polityką imigracyjną, bo w takiej postaci może się to skończyć katastrofą dla Europy i na takie rzeczy należy zwracać uwagę.
Już tak, kończąc ten wątek, panie profesorze, czyli te przepychanki polityczne to jedno, a biznesowo można być spokojnie, tak? Gospodarka sobie poradzi.
Na razie sobie radzi, bo przecież i Unia Europejska, i strefa euro od 2 lat znajduje się w fazie wzrostu gospodarczego. To potwierdzają wyniki na giełdach i wyniki makroekonomiczne, ale przejdźmy do meritum. Reforma Unii Europejskiej miałaby polegać między innymi na likwidacji rajów podatkowych i wprowadzenia jednolitej stawki podatku CIT, aby przestać po prostu ścigać się na coraz niższe opodatkowanie zysków dla korporacji, bo to prowadzi druzgocąco dla właśnie budżetu wszystkich krajów, które wchodzą do obszaru walutowego.
Przepraszam, się wtrącę, panie profesorze, absolutnie się z panem zgadzam. Jeśli by do tego wprowadzić ustalenia dotyczące podatków na prostym poziomie, wczoraj słyszałem, że mamy najwyższy wskaźnik kosztów do odzyskania podatków na świecie. To też ciekawe, tak? Jeżeli by przy okazji zrobić reformę podatkową, że podatki były proste, jasne i czytelne i jednolite...
No to właśnie jest to będzie genialne. Mówię. Jeszcze podatek VAT zostaje, czyli straty dla krajów Unii Europejskiej sięgają już miliardów euro.
Ale na
euro.
Tym ujednoliceniu Polska straci? Zyska?
Wszyscy zyskamy. Oczywiście to jest na zasadzie tych korzyści komparatywnych. Jedni zyskają więcej, drudzy mniej, ale nie ma państw, które by na tym traciły. Ewentualnie mogą tracić poszczególne podmioty, te partykularne interesy, o których mówię, czyli różnego typu spekulanci, czy biznes w pojedynczych wypadkach może na tym tracić, ale nie jako kraj w całości. Polska, Irlandia, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, wszyscy na tym zyskają. Kwestia jest tylko przeniesienia interesów ogółu na rzecz realizacji właśnie tego, o czym tutaj mówię, i aby ten partykularyzm gubić. A więc reformy, 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 a nie dezintegracja.
W tym tygodniu szczyt w Rzymie ma być przyjęta deklaracja, która ma wytyczyć kierunki rozwoju Unii Europejskiej na najbliższe 10 lat. Zobaczymy, jakie będą pomysły. Rząd myśli o nagrodzeniu tych, którzy zostaną na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Seniorzy po 2 latach mogą liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych. Za każdy kolejny rok pracy dłużej taka osoba miałaby dostawać kolejne 5 tysięcy. To na razie pomysł. Opisał ten pomysł Puls Biznesu. Decyzji jeszcze nie ma, ale prace nad takimi rozwiązaniami trwają. Co pan na to, panie doktorze?
Zawsze od niepamiętnych czasów konsekwencji jestem przeciwnikiem czegoś tak jak wiek emerytalny. Dlaczego urzędnik ma decydować za obywatela, kiedy ten obywatel ma przestać pracować? Jeżeli by system funkcjonował w ten sposób, że moje składki odłożone na konto, to już nie chodzi o to, czy one tam są, czy one nie są, bo w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy, to jest oczywiste. Tylko jakby ci, my się zrzucamy na to, żeby ci starsi dostawali emeryturę. Natomiast jeśli by te pieniądze były przeliczane tak, że ja decyduję o tym, kiedy przejdę na emeryturę, jeśli mi się uskłada taka wartość składki, żebym dostawał 100 zł i mi to będzie pasowało, to przychodzę wtedy, kiedy dostanę 100 zł. Jak nie chcę przechodzić teraz, chcę przejść za 100 lat, to jest moja sprawa, kiedy przechodzę. I teraz te regulacje, o których pan wspomniał, one powstają nie dlatego, że są racjonalne, tylko one walczą z nieracjonalnością systemu. Ja teraz zadam pytanie, dlaczego akurat 10 tysięcy i dlaczego akurat tyle za rok, czy za 2, czy za 3? I dlaczego ten wiek emerytalny ma być wtedy, a nie wtedy?
I dlaczego płacić komuś, bo najpierw obniża się wiek, a później namawia się kogoś, żeby dalej dłużej pracował.
To są, wie pan, no, majtki można włożyć też przez głowę, tak? Do Gdańska, z Bydgoszczy możemy jechać przez Kraków, pewnie przez Uzbekistan też. Natomiast zastanówmy się, co zrobić, żeby ten system emerytalno-ubezpieczeniowy funkcjonował w ogóle w jakikolwiek sposób. Przypominam, że z badań, które niedawno, tydzień temu opublikowano, dotyczące postrzegania ubezpieczeń społecznych przez młodych ludzi, 18-25, wskaźnik tych, którzy wierzą, że w ogóle dostaną cokolwiek, spadł poniżej 10%. To znaczy, że pokolenie, które teraz wchodzi na rynek pracy, kompletnie nie wierzy w system ubezpieczeniowy i system emerytalny, nie dlatego, że jest daleki i dla nich to jest perspektywa 20-30 lat, oni w ogóle nie wierzą, że dostaną cokolwiek. Bo teraz zobaczmy, jaka jest perspektywa ostatnich, powiedzmy, kilkunastu lat. Wiek emerytalny taki. Nie, taki będzie. Dobra, teraz go cofniemy, teraz go przesuniemy. Będzie takie ubezpieczenie. To dobra, teraz wprowadźmy, że jak przejdziesz wcześniej, to dostaniesz karę. Jak pójdziesz później, to dostaniesz nagrodę. To wynika z niczego. To są ruchy gonionego królika. Ja oczekuję na prawdziwie stworzoną reformę systemu emerytalnego, taką, żebym ja rozumiał, jak ona funkcjonuje i żeby nikt mi co jakiś czas pieniędzy nie kradł, tak? No bo jeżeli na moim koncie w OFE zostało zbierane jakieś pieniądze i nagle ktoś mówi, że dobra, to teraz zabierzemy i w innej kieszeni będziemy trzymali, ale ich nie dostaniesz. Przedtem pieniądze były, nie, to one miały być twoje na zawsze. Już to przecież to twoje dzieci będą to dziedziczyły. No, to są twoje prywatne pieniądze. Przy czym pach, kilkanaście lat mija, jak to się zabiera. Ja nie wierzę kompletnie w system ubezpieczeniowy i wśród mojego otoczenia nie znam kogokolwiek, kto by w to wierzył, tak? No bo ten system się średnio 24 razy na dobę zmienia. Tak, trudno coś takiego, na czymś takim się oprzeć.
Pani powiedział, że 10 tysięcy złotych, za każdy kolejny rok pracy 5 tysięcy. Takie w ogóle zachęty, one są faktycznie racjonalne, bo z drugiej strony obniżono wiek, takie były zapowiedzi, a teraz, jak dobrze rozumiem, liczy się koszty, reforma będzie tak kosztowna, że za wszelką cenę próbuje się ludzi zatrzymać dodatkowymi pieniędzmi.
Powiem tak, generalnie jest to pewien przejaw bezradności, bo patrząc na perspektywę lat wstecz, tych kilkunastu od początku reform systemu emerytalnego, popatrzmy na to, iż obciążenie płacy kosztami ubezpieczenia było jedno z najwyższych w Europie, poza Słowacją. Dopiero od kilku lat mamy jakąś tendencję spadkową, 45-36, ale generalnie koszty są ogromne, a z tych korzyści właściwie praktycznie żadnych. My mamy zbyt dużo różnych grup uprzywilejowanych, które żerują po prostu na tej części społeczeństwa, która jest katorżniczo obłożona tymi kosztami ubezpieczenia. Popatrzmy na wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej. Tam nie ma aż tak rozdmuchanych, tak, przywilejów różnych. My mamy sektor wymiaru sprawiedliwości, mamy sektor siłowy, górnictwo, rolników. Wszyscy korzystają z naszych ubezpieczeń, bo przecież przesuwanie tych środków właśnie z tego wynika. A oprócz tego jeszcze dochodzi proces starzejącego się społeczeństwa. No i dramatyczna sytuacja z perspektywy, którą tutaj czytamy, że młodzi ludzie wstępujący na rynek pracy w większości będą otrzymywali po wypracowaniu lat w emeryturę w wysokości minimum. Kobiety wszystkie, mężczyźni w 70%, jak tutaj czytam z tego raportu. W związku z tym, no trzeba reformować. Reforma powinna polegać na tym, aby zachęcić przedsiębiorstwa, ludzi do kapitalizacji, do zatrzymywania części dochodów w postaci tych długoterminowych oszczędności na tych filarach trzecich, czy też na oszczędnościach tutaj w innego typu, po to, żeby po prostu ominąć ten straszny moment, który nas czeka w 2040-50 roku. A więc to jest pewna bezradność. Kwota tych 10 tysięcy jest tutaj szacowana z uwagi na mediany wynagrodzenia, tak? Bo tam czytamy o tych 3 tysiącach złotych i te 10 tysięcy mniej więcej miałoby rekompensować to wynagrodzenie utracone po przejściu na emeryturę. Ale to mówię, to jest pewien przejaw bezradności, bo to nie rozwiązuje problemu zasadniczego.
A na tych bonach budżet będzie jakoś dodatkowo tracił? Czy zysk z pracy dłuższej tych osób zrównoważy te koszty? No bo trzeba im, dać ekstra 10 tysięcy.
Dodatek jest mechaniczny. Bez względu na to, ile wpłaciłeś składek, jeżeli przepracujesz tam trochę dłużej, dostaniesz ekstra kasę. Bez względu na to, ile płaciłeś. Czy płaciłeś dużo, czy płaciłeś mało. W ogóle w Polsce jest tak, że bez względu na to, ile odpowiadasz składki, i tak na końcu dostaniesz mało. Tak? Bo to no nie ma wielkiego zależności między jednym a drugim.
Nie ma kapitalizacji.
Nie ma kapitalizacji kompletnie, nie ma wyliczania. Jeżeli przez całe życie będziemy składać ile składki, ostatnie to nie pamiętam, pół roku będziemy spłacać mniej, to dostaniesz mało na końcu. No to jeżeli całe życie wpłacałeś mało i w ostatnich kilka miesięcy będziesz turbo składkę odpłacał, dostaniesz dużo. No to z niczego wynika, tak? To nie wynika z jakiejkolwiek przeliczenia ani wartości kumulacji składki.
Prace nad zachętami trwają. Zobaczymy, kiedy zostaną wprowadzone i czy w ogóle. A jeśli już mowa o pracy, według najnowszego badania Work Service, mimo coraz lepszej sytuacji na rynku pracy i spadającego bezrobocia, kobiety wciąż czują się mniej pewne niż mężczyźni. Utraty pracy boi się niemal 24% kobiet, to 10% więcej niż mężczyzn. Wśród osób niepewnych swojego zatrudnienia 56% to właśnie kobiety. W ubiegłym roku, wynika z badania, panie rzadziej niż mężczyźni dostawały podwyżki. No i pytanie, które powraca jak bumerang, czy potrzebne są jakieś ekstra rozwiązania, które poprawiłyby pozycję kobiet na rynku pracy, dr Krzysztof Matela.
Czyli żeby było równo, trzeba wprowadzić nierówność, tak? Bo rozumiem, to się do tego sprowadza.
Często osoby, które mówią na przykład o kwotach płci w przedsiębiorcach, mówią, no, że to jest taki mechanizm, mógłby to być mechanizm przejściowy, który pomoże zmienić świadomość, bo społeczeństwo ze stereotypami niechętnie sobie radzi.
Czyli tak jak powiedziałem, wprowadźmy nierówność, żeby było równo. U mnie w firmie około 60% stanu to były panie i byłem bardzo z tego powodu zadowolony, był efektywny w pracach finansowych, którym się zajmowaliśmy.
A na najwyższych stanowiskach też były panie?
Były również. Natomiast jakbyśmy wniknęli w strukturę zarządów na poziomie statystycznym, to się okaże, że udział kobiet jest bardzo niski. Ja nie pamiętam w tym momencie, że to było 5%, 6%, poniżej 10% w każdym razie. I to nie jest przypadek. To nie jest tak, że firmy wybierają mężczyzn, bo nie lubią kobiet. Nie, absolutnie. To jest tak, że raczej kobiety albo się nie garną do zarządów, do takiego twardego zarządzania firmami na wysokim poziomie.
Nie garną się, czy nie mają też takich możliwości, bo na przykład są gremia, które o tym decydują i te gremia są męskie, bo tak mówią kobiety czasami. I mężczyźni wybierają mężczyzn.
No może i wybierają, może nie wybierają. No to jest, tak jak powiedziałem, no to są parytety tworzyć, tak? A jak zarząd będzie trzyosobowy, to co wtedy? Tak? Jestem przeciwnikiem parytetów, natomiast spójrzmy też do polityki. To jest podobny zakres kompetencji. Twarda, żołnierska walka, nawalanie się codziennie w Sejmie, pan jest mało. Z wyjątkiem Angeli Merkel tak naprawdę u władzy bardzo mało jest kobiet, bardzo często są to mężczyźni. To nie są przypadki, natomiast odejdźmy od tego, bo to nam tutaj wprowadzi zamęt w rozumowaniu. Jeśli chodzi o pracę z paniami, są pewne ograniczenia związane z ich rodzinnością, ich postrzeganiem rzeczywistości, ryzykiem zajścia ciąży i kosztem w tym związanym.
I nawet jeśli właściciel czy przedsiębiorca nie mówi tego głośno, to ma to z tyłu głowy, myśli o tym?
Dlaczego nie mówię o tym głośno? Myśmy mieli w szczytowym momencie 11 ciąż w firmie i 15 pań na zwolnieniach macierzyńskich. To trzeba sfinansować. No, to jest koszt, który trzeba wziąć na plecy i cała reszta firmy musi na to pracować.
No, ale przy rekrutacji nie można pytać, czy zamierza pani zajść w ciążę w najbliższym roku, czy w ogóle.
Bo to ale nie muszę pytać, żeby wiedzieć. Tak? No, jasne jest to, że przyjmuję 22-25-letnią kobietę i ona jest nie w związku, no to za chwilę będzie. Za chwilę będzie rodziła dzieci. No, to jest naturalne i tyle. Natomiast należy zwrócić uwagę na coś innego. Dlaczego przedsiębiorcy muszą część tych kosztów ponosić? Dlaczego ubezpieczenia nie pozwalają na finansowanie czegoś takiego? Natomiast z trzeciej innej strony wydaje mi się, że te ograniczenia i te demony związane z niezatrudnianiem kobiet, ze szklanymi sufitami, ograniczeniami są w sporej mierze wymyślone. Jeżeli w większości firm, czy w wszystkich firmach, które znam, jeżeli kobieta była efektywna, była nagradzana. Jeśli była nieefektywna, nie była nagradzana. Jeśli facet był nagradzany, jeśli był nieefektywny, był nagradzany. No i nie było różnicy, czy to jest mężczyzna.
Ale badacze rynku podkreślają, no, że jest coś takiego, że kobiety na przykład na wstępie przy rozmowie automatycznie oczekują mniejszego wynagrodzenia niż jakby na to samo stanowisko.
No, ale to nie jest wina pracodawcy.
Rekrutował mężczyzna. Nie jest to wina pewnie pracodawcy, który to skrętnie wykorzystuje, ale potrzebne byłyby ekstra działania, żeby zmienić trochę te stereotypy i pomóc także kobietom uwierzyć we własne możliwości, żeby faktycznie oczekiwały na przykład większych pieniędzy.
Dwie rzeczy. Jedna, czy powinny być jakieś ekstra przywileje czy przepisy? Wiele przykładów lat wcześniejszych, czy chociażby Holandii, gdzie był problem dezaktywizacji wśród kobiet, rozwiązaną poprzez wprowadzenie pracy dla kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepracy. I dzisiaj aktywność zawodowa kobiet, nawet w wieku 50+ w Holandii, jest bardzo wysoka. A więc można sobie z tym problemem poradzić. Z drugiej strony, nie demonizowałbym trochę tych tutaj naszych obaw, dlatego że różnice płacowe między mężczyznami a kobietami w Polsce są niskie w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Gdzieś mniej więcej tak jak Włochy, Chorwacja, plasujemy się gdzieś na dole w tej klasyfikacji.
A więc
to jest tak dysproporcja, jak tam jest około 20%, a na stanowiskach tych generalnych dyrektorów, czy kluczowych stanowiskach politycznych, nawet w niektórych przedsiębiorstwach i instytucjach kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. W związku z tym, jeśli spojrzymy na stanowiska te, powiedzmy, kluczowe i menedżerskie, to kobiety często zarabiają tyle samo, a nawet i więcej. Inaczej wygląda sprawa oczywiście na stanowiskach operacyjnych i robotniczych. Tam dominują pod względem wynagrodzeń mężczyźni. To szczególnie się uwidacznia w mniejszych firmach i w średnich. W dużych firmach te dysproporcje jakby giną. I jest to proces stopniowej poprawy, jakby autonomicznie. To, co pan doktor tutaj mówił, liczy się efektywność i wkład do pracy, wydajność tego pracownika, a nie płeć. Jeśli ktoś jest wydajny, to otrzymuje odpowiednią gratyfikację, premię. W związku z tym ja nie widzę żadnego problemu. Jeśli jest wybitny, no to awansuje na stanowiska dyrektorskie. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna, przecież tu nie ma żadnej różnicy. Kwestia oczywiście jest macierzyństwa, tego okresu wczesnego, ale dzisiaj i telepraca,
i tych ułatwień właśnie.
Jeszcze wspomnę od jednej rzeczy. U nas w firmie były bardzo dużo dziewczyn zachodziło w ciążę. To jest normalne, tak młoda firma, średnia wieku była niska. Natomiast my nie mieliśmy żadnego problemu i czekaliśmy na to, jak dziewczyna zachodziła drugi raz w ciążę, to szybko, żeby wracać do firmy, bo my czekamy na ciebie. Natomiast jeżeli następował mechanizm inny, następował mechanizm taki, że dziewczyna mimo obietnic nie wracała przez rok, dwa, trzy i po jakimś czasie wracała, była szczerze zdziwiona, że sytuacja firmy się zmieniła. No przecież my nie byliśmy w stanie utrzymać tego stanowiska przez 3 lata, tak? Natomiast większość skojarzeń moich z ciążami w firmie jest bardzo pozytywnych. Dziewczyny wracały, były bardzo, bardzo spragnione pracy. Oczywiście ja szanuję to, że one miały małe dzieci, że musiały na początku karmić piersią, mieliśmy wyznaczone godziny, później mogły trochę wcześniej wyjść z pracy. Natomiast jak już wróciło wszystko do normy, wszystko funkcjonowało doskonale. Tak, kobiety były bardzo efektywne.
Tak, szczepienia ochronne, jakieś choroby dzieci, prawda? To zawsze przerywa. Tak. No ale to jest normalne, to przecież to we wszystkich krajach jest tak samo.
Zdalna praca właśnie trochę w firmie, trochę w domu, bardziej takie elastyczne podejście, to jest ten kierunek, który należałoby obrać? Jak z pana doświadczenia, czy to rozbija w ogóle firmę? Jeśli
to zależy od firmy. To zależy od firmy. Są miejsca w firmie, gdzie kobiety są bardziej efektywne. Służby windykacyjne, klasyczny przykład, że kobiety są bardziej efektywne w tym procesie. Z własnych doświadczeń wiem, że doskonale funkcjonują. Mężczyźni są bardziej rywalizacyjni, odnoszą gorsze rezultaty. Pozdrawiam wszystkich pracowników AGB. Natomiast jeśli chodzi o takie funkcjonowanie w zakresie porządku, na przykład księgowe służby, w większości są to panie, tak? No i tak jest. Służby marketingowe bardzo często ze względu na wrażliwość są to kobiety. Służby sprzedażowe w większości są to mężczyźni. No to tak po prostu jest, tak? No i windykacja terenowa, no absolutnie w tym się nie sprawdzały nigdy kobiety, dlatego że praca była ciężka, była bardzo, bardzo trudna. Mimo naszych prób za każdym razem windykatorki wypadały z systemu ze względu na różne ograniczenia. Natomiast no, nie miałem kompletnie problemu z tym, żeby zatrudniać kobiety i powtarzam, były bardzo efektywne.
Bardzo dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Profesor Mirosław Gajze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Dziękuję, że był naszym gościem. I dr Krzysztof Matela, kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9:15.